Sceniczni. Podcast o teatrze.
Jest ze mną Jul.
Cześć, tu Jul.
Jul zajmuje się makijażem i ballroomem i dzisiaj pogadamy sobie trochę właśnie o sztuce ballroomu i o performansie płci. Jul, chcesz powiedzieć coś o sobie na początku?
Jestem Jul, mam lat 19, prawie 20. Jestem transpłciowym mężczyzną / osobą niebinarną. Jest to jeszcze niezdefiniowane do końca. I studiuję artes liberales na Uniwersytecie Warszawskim.
Oh yes.
To jest ważny fakt.
To jest ważny fakt. Dobrze, na początku możemy sobie porozmawiać trochę o ballroomie / voguingu. Ty się zajmujesz głównie ballroomem.
Tak, w sensie jakby ballroom i voguing wychodzi z ballroomu. Ja uczę się wogować, ale nie powiem jeszcze, że woguję, gdyż byłoby to bardzo niemiłe dla wszystkich osób, które wogują.
Okej, zakładając, że na przykład jestem osobą, która totalnie nie ma pojęcia, czym jest ballroom i voguing i w ogóle to brzmi danie abstrakcyjne, ja kojarzę tylko, że jest to jakieś działanie performatywne, którym zajmuje się głównie środowisko queerowe, to jakbyś opisał, czym jest ballroom, na czym polega ballroom, voguing?
No to po pierwsze jakby wydaje mi się, to też będę do tego nawiązywać, że ważne jest to, żeby powiedzieć, że ja nie jestem, to jest podcast, w którym odpowiadam na to, czym jest ballroom, ale jakby chcę zacząć od tego, że ja nie jestem najlepszą osobą do mówienia o ballroomie. W sensie mam w ogóle wielki zaszczyt, nie kopnął, że mam prawo w ogóle o nim mówić i uważam się na tyle wyedukowaną osobę, żeby móc o tym powiedzieć, aczkolwiek no ballroom to jest przede wszystkim historia. W sensie dla nas to, co jest najważniejsze i to, co my jako członkowie ballroomu chcemy kultywować, to jest nasza historia jako osoby queerowe, bo ballroom się zaczął dzięki czarnym i latynoamerykańskim transpłciowym kobietom. I to są osoby, które ballroom założyły i które zawsze będą jego podstawą. My jesteśmy tak naprawdę wszyscy, jesteśmy częścią ballroomu, jesteśmy ballroomem, ale jesteśmy tylko gośćmi. I tak naprawdę no ballroom to jest wszystko, co jest gdzieś, służy do ekspresji i to jest niesamowite, bo ballroom jednocześnie ma znaczenie jakby komunalne, że to jest pewna społeczność, to jest pewna nisza, w której jakby się obracamy, to jest nasza rodzina, a jednocześnie ballroomem są te takie poszczególne wydarzenia, jakby, które opierają się na wielu zasadach, jakby są to bale, gdzie na początku jest przedstawienie wszystkich osób, które zrobiły coś dla danej społeczności, już swoje imię w ballroomie ustawiły. Potem są kategorie i w każdej kategorii wychodzą inne osoby, są specjaliści od danej kategorii i te osoby są oceniane i jest ktoś, kto wygrywa. Więc to jest pewien konkurs, ale ten konkurs jest tylko pretekstem do spotkania i do odnalezienia siebie, do szukania siebie dalej i to jest niesamowite, bo to jest jednocześnie najbardziej, jakby jest tam duży reżim, zwłaszcza na dużej scenie ballroomu, bo jest scena mała, kiki scena, która jest luźniejsza, swobodniejsza, ale jest też duża scena, gdzie naprawdę już no, są to ostre konkursy i to są sami masterzy w kategoriach. No i to, te kategorie to jest tak naprawdę pewien wymóg, pewna specjalizacja jakby danej osoby i ona wychodzi, pokazuje się, doskonali się w tym i jest oceniana i wygrywa potem jedna osoba, ale tak naprawdę to wszystko jest pretekstem do spotkania się, to wszystko jest pretekstem do ucieczki od heteronormatywności i od codzienności społeczeństwa, które nie jest przystosowane do nas. I jakby po prostu jest gdzieś takim punktem, gdzie możemy się spotkać i być sobą.
Super. Nawiązałeś trochę do historii ballroomu i do tego, do jego genezy, skąd on się wywodzi, kto tak naprawdę ten ballroom zapoczątkował. I rzeczywiście była to scena, było to działanie, które umożliwiało osobom dyskryminowanym, skrajnie dyskryminowanym wtedy w jakiś sposób się zjednoczyć, zaistnieć artystycznie, móc performować swoją tożsamość. Jak czujesz? Czy czujesz, że ballroom odpowiada w tym momencie jakimś problemom polskiego społeczeństwa, problemom dyskryminacji? Jakie osoby zaspotykasz na scenie ballroomowej?
Znaczy, ja, jeśli mogę sobie pozwolić na kontrowersyjną tezę...
Możesz sobie pozwolić na kontrowersyjną tezę.
Boże. To ja gdzieś postrzegam to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, jako to, co się działo 20 lat temu na przykład w Stanach. Mm-hmm. To znaczy, nie mówię, że w Stanach jest lepiej czy gorzej, bo sytuacje są zupełnie inne, ale jakby ballroom jest dla nas dzisiaj tym, czym 20 lat temu był dla osób właśnie w Stanach. Tak. Bo my w Polsce tak naprawdę nie mamy żadnej przestrzeni na wyrażenie się jakkolwiek zbudowanej przez kraj, czy zbudowanej w ogóle przez władzę, przez system i tak dalej. Nie ma na nas miejsca póki co w polskim społeczeństwie i jeszcze pewnie nie będzie przez jakiś czas. I ballroom jest właśnie tym miejscem, w którym po prostu, jakby ja zawsze powtarzam, że są trzy miejsca w Polsce, w których czuję się sobą i trzy sytuacje, to jest Parada Równości, to jest ballroom i mój wydział. I właśnie no, to jest to miejsce, gdzie jakby no, ja codziennie na przykład muszę w pracy kłamać na temat swojej tożsamości, żeby mnie z tej pracy nie wyrzucili, a nie mam takiej możliwości, żeby być w pełni sobą. I dopiero w tym miejscu jestem w stanie być w 100% sobą i nie bać się o nic. Więc jakby... Pod tym względem w Polsce uważam, że ballroom jest cholernie potrzebny, bo nie mamy innego środka w ogóle wyrazu. Nie ma takiej możliwości, żeby na ten moment w Polsce zrobić coś innego niż być w ballroomie. Znaczy jakby oczywiście są osoby, które do ballroomu nie należą, ale no to zależy od tego, jaką kto ma potrzebę ekspresji i ile potrzebuje po prostu gdzieś tam tego i gdzie to znajduje, bo każdy znajduje swoją ekspresję zupełnie w innych miejscach i pokazuje ją w zupełnie inny sposób. Natomiast on jeszcze raczkuje, w sensie polski ballroom jeszcze raczkuje i tak uważam, że mamy wspaniałą scenę, jakby mamy pewne problemy, ale to wszędzie. Wszędzie są jakieś problemy. Mamy niesamowitą scenę i ja jestem zachwycony tym, jak wygląda polski ballroom. Czasem jestem nawet trochę intimidated jakby tym, jaki poziom reprezentujemy, ale też jakby nie tracimy gdzieś tej jedności mimo wszystko, no bo jesteśmy na tyle mali, że wszyscy się, jakby większość się zna, to znaczy gdziekolwiek nie pojedziemy, to będzie ten sam skład mniej więcej w ballroomie i jakby spotkamy się na balu następnym z tymi samymi osobami.
Wiesz co, ja jeszcze przy okazji nawiążę, bo jak zaznaczyłeś, ta scena ballroomowa dopiero raczkuje, rozwija się. My obserwujemy nie od długiego czasu, ale w ostatnich latach rzeczywiście może rozkwit trochę sceny dragowej w Polsce. Mm-hmm. I rzeczywiście ta scena się powiększa i znacznie więcej osób na ten moment będzie kojarzyło, czym jest sztuka dragu, a mało osób jeszcze w swojej świadomości ma zakodowany ten ballroom. Mm-hmm. I co byś powiedział, w jakie miejsca udać się, żeby zobaczyć te pokazy ballroomowe, te bale? Czy są jakieś ośrodki, które jakoś was zbierają, w których można was zobaczyć, wesprzeć jako artystów?
Znaczy przede wszystkim to, co wiem, to że w klubie, tutaj będzie niestety troszeczkę warszawocentrycznie, za co bardzo przepraszam, ale w klubie La Pose w Warszawie osoby z ballroomu ściśle współpracują z organizatorami i tam można zobaczyć, jeśli chce się zobaczyć, jeśli się nie chce jakoś głębiej w to iść, tylko po prostu chce doświadczyć przez chwilę ballroomu, no to tam występują osoby z ballroomu często. Na pewno polecam klub La Pose. Z tego co wiem, też są jakieś występy w innych miastach. Natomiast to, co ja przede wszystkim polecam, że jeżeli chcemy doświadczyć prawdziwego ballroomu, to jest obserwować domy w Polsce ballroomowe, na przykład Kiki House of Femina, Kiki House of Oblivion, który nie jest domem polskim, ale jest teraz w Polsce. Kiki House of Tornado, tak, zapomniałem nazwy przez chwilę. to są domy ballroomowe, działają w Polsce i są z Polski. I potem już myślę, że można, jest też Revlon, który jest oddział Revlonu w Polsce. I te domy organizują bale, te domy ogłaszają swoich członków, można obserwować poszczególnych członków i wiedzieć po prostu gdzie, kiedy, co się dzieje i wtedy można przyjść na bal, zapoznać się najpierw z tym, jak się powinno na balach zachowywać, bo jest to specyficzne miejsce i trzeba pamiętać, że jest to miejsce nienależące do nas, jeżeli jesteśmy osobami hetero, cis, białymi. I można przyjść, zobaczyć, można się wkręcić i doświadczyć tego, jak to wygląda.
Dobrze, poruszyłeś ważny temat, czyli jak się zachowywać na balach. Albo jak się nie zachowywać, może bardziej w tę stronę. Czego nie należy robić, czego należy unikać?
Znaczy, no właśnie przede wszystkim trzeba wiedzieć, czyja to jest przestrzeń. To znaczy, to nie jest nasza przestrzeń, to jest przestrzeń osób, które ten ballroom założyły, osób dyskryminowanych systemowo, czyli osób LGBTQ+, osób POC, czyli niebiałych. I tak naprawdę nawet ja, mimo tego, że ja jestem członkiem społeczności LGBTQ+, nie byłem założycielem ballroomu. Nie jestem osobą najważniejszą tam. Ja jestem mimo wszystko, to jest moja przestrzeń, ale jestem tam dlatego, że zostałem wpuszczony i dlatego, że poczuto się ze mną bezpiecznie. I wydaje mi się, że jakby nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś, nie wiedząc w ogóle, jak wygląda etykieta ballroomowa, na ten bal wchodzi. Proszenie o pomoc jakby na balu, czy jakby upewnianie się, pytanie jest super. My bardzo tego chcemy. My wszyscy chcemy, żeby jakby ktoś nas, żeby ktoś zamiast podjąć decyzję po prostu, że na przykład w pierwszych rzędach usiądzie, a osoby POC, jest zasada niepisana, przesiadają w pierwszych rzędach, no to jeśli jakby nie wiemy, gdzie usiąść na balu, to jest super, że zapytamy jakby członka ballroomu i my bardzo tego chcemy. My też nie, oczywiście jakby nie jesteśmy od edukacji, ale jeżeli ktoś chce się uczyć, to my jesteśmy bardziej niż chętni, żeby kogoś nauczyć, czy przekazać źródła, czy zachęcić do czegoś. No też no, właśnie największym szacunkiem zależy nam, żeby obdarowywać osoby POC, osoby LGBTQ+, jeżeli jestem osobą cis hetero, to zdaję sobie sprawę z tego, że jestem w pozycji uprzywilejowanej i z szacunkiem oglądam sztukę, nie komentuję, nie, to znaczy jakby nie krytykuję, bo tak naprawdę nie wiem, jak to jest i nie jestem w tym miejscu, nie wiem, jak się ta osoba czuje, ja nie wychodzę w balu. Nie wiem, czy sobie mogę nalać wodę.
Oczywiście, możesz sobie nalewać ile chcesz wody. Możesz też tej, tutaj jest taka komunalna woda. Przygotowałam się. Tutaj właśnie też zaznaczyłeś ważną rzecz, że ta scena ballroomowa jest przede wszystkim dla tych osób, które na co dzień nie mogą poczuć się w pełni akceptowane, które w pełni nie mogą siebie wyrazić, które dopiero te działania performatywne mogą podjąć w jakiejś określonej społeczności. I kiedy osoba, która ma taką przestrzeń, czyli osoba cis, hetero, biała, kiedy ta osoba może się wyrażać w każdym innym miejscu i przychodzi i zawłaszcza sobie dodatkowo ten teren, to staje się to bardzo nie okej.
Tak.
A teraz może przeniesiemy się, chociaż mam jeszcze jedno pytanie. Jakie było dla ciebie takie najważniejsze wydarzenie, doświadczenie ballroomowe, tak z twojej perspektywy?
To jest akurat coś, co zmieniło moje życie trochę, bo ballroom mi w ogóle zmienił życie, ale moim najważniejszym doświadczeniem było wyjście Sex Siren po raz pierwszy. Teraz dla niewtajemniczonych Sex Siren jest kategorią, która polega na pokazaniu, że jest się najseksowniejszą osobą w tej przestrzeni, w danej kategorii. I no, są różne odmiany tej kategorii, ale zazwyczaj jest też bardzo intymnie, to znaczy jakby dotyka się w różne miejsca i jest muzyka i nastrój i wszystko. Ja całe życie mi było mówione, że nie jestem osobą atrakcyjną. Mówiono mi wręcz przeciwnie, że jestem nieatrakcyjny, że jestem, że nie da się mnie gdzieś zauważyć i tak dalej. To, co zrobił ballroom, to uświadomił mi, że we mnie też jest seks, jak jest w piosence. I że jakby, że mogę być postrzegany jako osoba atrakcyjna. I to jest niby takie puste, niby głupie, ale jednak jest to coś, co bardzo mi przeszkadzało w moim życiu. To poczucie niebycia atrakcyjnym. Czułem, że się nikomu nie spodobam. I jakby w momencie, w którym wyszedłem praktycznie nago na scenę, i wszyscy zaczęli mi klaskać i potem jeszcze rozmawiali, że tak super wyszedłem i w ogóle, no to było doświadczenie po prostu spoza tej ziemi i to jest coś, czego nigdy nie zapomnę i to pozwoliło mi postrzegać siebie jako osobę, która jest warta miłości wręcz, jakby warta bycia, w sensie, którą można postrzegać jako atrakcyjną i jako taką, z którą się chce wejść czy w relację, czy po prostu z którą się chce przebywać i funkcjonować.
To bardzo, nie, to jest bardzo wzruszające i bardzo, bardzo się cieszę, że miałeś taką okazję, zwłaszcza, że ja pamiętam twój pierwszy chyba występ ballroomowy.
Tak, byłaś przy nim. O
tak,
Boże.
Byłam wtedy.
Wygrałem kieliszek prosecco.
To była dobra nagroda. No i też widziałam zdjęcia z twoich występów i też bardzo kibicuję i wszyscy inni też macie kibicować Julowi. Później damy namiary, gdzie można Julę śledzić i obserwować. Ale skoro już jesteśmy też przy temacie akceptacji, to przeniesiemy się na chwilę bardziej do tematu performance'u płci i tego, czego od nas oczekuje społeczeństwo, ponieważ możemy stwierdzić, i tutaj chyba się ze mną zgodzi, że społeczeństwo oczekuje od nas pewnych konstruktów, które są przypisane z góry jako męskie bądź żeńskie.
Tak.
I teraz jestem ciekawa, oczywiście odpowiedz na to pytanie, tylko jeśli czujesz się komfortowo. Mhm. Czy ty, będąc w sytuacji, gdy jesteś transpłciowym mężczyzną, stykasz się z takimi oczekiwaniami z jakiejkolwiek strony? Czy ktoś oczekuje od ciebie zachowań performatywnych albo uznanych powszechnie za żeńskie, albo uznanych powszechnie za męskie?
Właśnie to jest niesamowite, bo tak naprawdę w którą stronę bym nie poszedł, to będzie stereotyp. W sensie jakby ja nie jestem osobą, która pasuje na co dzień. To znaczy passing to jest, nie wiem czy mam tłumaczyć co to passing?
Możesz wytłumaczyć.
Passing to jest bycie postrzeganym społecznie jako płeć, którą się czujemy zamiast płci, którą mamy wpisaną w dowodzie. I ja społecznie nie pasuję na co dzień, jakby powszechnie się do mnie mówi po żeńsku i raczej jak się mnie nie zna, to się nie wie. Chyba, że się o mnie gdzieś słyszało.
Ale, na przykład tutaj.
Na przykład tutaj w podcaście. Ale no generalnie ja na co dzień, czasem lubię sobie kasjerkę zaskoczyć pod tytułem jestem mężczyzną, jak ona do mnie powie pani, raczej nikt w to nie wierzy, ale i tak przepraszają, w sensie jakby prawda jest taka, że ja jestem społecznie, jeśli ktoś mnie nie zna, traktowany jako kobieta, więc w społeczeństwie funkcjonuję jako kobieta, a wśród jakby osób, które mnie znają, w środowiskach, w których się obracam na co dzień, funkcjonuję jako mężczyzna, więc to znaczy moje postrzeganie kobiecości jest bardzo błahe i bardzo płytkie, bo wynika tylko z interakcji powierzchownych z osobami, których nie znam. Natomiast pamiętam, jak to jest być kobietą w społeczeństwie i oczywiście jakby jest to nieporównywalne z tym, jak wygląda bycie mężczyzną teraz, kiedy funkcjonuje jako mężczyzna, to znaczy cała jakby człowiek zauważa całą dyskryminację, która była wtedy jako kobieta. I to, jak inaczej wygląda bycie mężczyzną. Natomiast jako mężczyzna mam na przykład bardzo duży problem z dostosowaniem się i z tym, że to to jest bardzo pokręcone, no bo jestem mężczyzną, natomiast lubię mieć pomalowane paznokcie albo namalować sobie kreski gdzieś na oczach i bardzo ciężko jest to robić jako transpłciowy mężczyzna, żeby nie było postrzegane kobieco. I właśnie gdzieś to jest jakiś taki matrix płciowy w ogóle, że jakby no jednocześnie czuję się mężczyzną i jakby jedyna moja ekspresja tego na zewnątrz to jest używanie męskiej formy, natomiast moja ekspresja jest stereotypowo pół kobieca, pół męska. Lubię nie wiem, pomalowane paznokcie, lubię makijaż i bardzo, bardzo mnie to cieszy, że jakby mogę sobie się pomalować, a jednocześnie ciężko jest, żeby ktoś mi powiedział, że to jest, że to nie sprawia, że nie wyglądam kobieco, w sensie no już nie wspomnę jakby o tym, że społecznie jest na przykład oczekiwane ode mnie, w sensie jakby dużo łatwiej przychodzi ludziom oczekiwanie, że będę reagował w jakiejś konkretnej sytuacji, na przykład kiedy coś się dzieje niebezpiecznego, czy jest jakiś konflikt, albo na przykład, no nie wiem, takie głupie rzeczy jak na imprezie, to, że będę pić konkretną ilość jako mężczyzna, i jakby, i że to ma być pewien dowód mojej męskości. No i jestem wrzucany w te role takie stereotypowo męskie, co jednocześnie jest przyjemne z tego względu, że czuję się mężczyzną, bo inni mnie traktują jako mężczyznę, ale z drugiej strony są to odpowiedzialności, których ja się nie nauczyłem, będąc wychowana jako kobieta. Są to rzeczy, których ja się nie nauczyłem, będąc wychowana jako kobieta, i oczekiwanie ode mnie zachowań stereotypowo męskich jest ciężkie w momencie, w którym 16 lat swojego życia spędziłem jako kobieta i nauczyłem się żyć w ten sposób. Więc
no właśnie, tutaj też poruszyłeś kwestię tego, że niektórym osobom łatwo jest podważyć na przykład twoje poczucie męskości ze względu na to, jak performujesz na zewnątrz, czy to jak wyglądasz, czy to jaką formę przybiera w tym momencie twoje zachowanie. Powiedz mi, czy na przykład na ballroomach, na balach wygląda to inaczej? Czy tam możesz pozwolić sobie bardziej na taki po prostu bycie sobą, wyrażenie swojej tożsamości bez jednoczesnego jakiegoś podważania twojej prywatnej tożsamości i twojego prywatnego poczucia tego, kim jesteś? Czy możesz tam wyjść, być kim chcesz, wyglądać jak chcesz, a jednocześnie nadal zachować to, kim się czujesz? I że to jest powszechnie akceptowalne.
Zdecydowanie tak. To znaczy w ogóle polski ballroom, i to jest bardzo zaskakujący fakt, jest bardzo progresywny w porównaniu do scen z innych krajów. Mamy na przykład kategorię na niebinarną twarz i ciało, czego nie ma w dużej ilości ballroomów. I na przykład to jest dla mnie niesamowite, że ja mogę jako transpłciowy mężczyzna wyjść sex siren w kategorii figura żeńska, no bo nie mam operacji, nie jestem w stanie mieć figury męskiej, a jestem prawie nago, więc widać jakby moje części ciała. I mogę wyjść jako trans mężczyzna w figurę żeńską i jednocześnie nie tracę w oczach nikogo, jeśli chodzi o moją męskość. Nikt nie piśnie nawet słowem na temat tego, że nie mogę tego robić. To znaczy, to jest automatycznie przyjęte, że ja jako trans mężczyzna mogę wyjść female figures, sex siren, i to jest najbardziej normalna rzecz na świecie. Jakby, no właśnie, i to jest niesamowite, że nikt nie traktuje tego jako cokolwiek wartego mrugnięcia okiem tak naprawdę. To jest normalne. I w większości kategorii w ballroomie polskim tak jest. I naprawdę jakby uważam, że Polska robi super roboty, jeśli o to chodzi.
A to jest niesamowite, że się na przykład tego zupełnie nie spodziewam, że polski ballroom jest tak progresywny. Może jest to na przykład ze względu na to, z jak wielkimi ograniczeniami społecznymi się spotykamy i jak bardzo ciężko jest wyrażać siebie na co dzień, na przykład tutaj też.
I
też bardzo ciekawa kwestia. Czy uważasz, że ballroom podejmuje jakąś dyskusję z konceptem płci i takiej typowo genderowym pojęciu? Czy... O, trochę się poplątałam.
Znaczy, właśnie ballroom to jest ciekawe, bo on jest tak polarny, bo on jednocześnie jakby powielamy te stereotypy płci. To znaczy mamy kategorię na przykład realness, gdzie osoba transpłciowa przebiera się, znaczy no nie przebiera się, jakby pokazuje po prostu jak prawdziwa jest, jak bardzo pasuje właśnie, jaki dobry ma passing. No i robi to poprzez stereotypy. To znaczy jakby no ubiera się jak najbardziej męsko, czy jak najbardziej kobieco. No, więc jakby jednocześnie powielamy te stereotypy, ale z drugiej strony mamy gdzieś tam takie radykalne zezwolenie na wszystko. To znaczy, kurczę, byłem w Sex Siren, byłem świadkiem tego, jak po prostu osoba ubrała się, w sensie była praktycznie nago i była cała od stóp do głów posypana złotym brokatem po prostu. I no właśnie to jest taki środkowy palec koncepcji płci. Jakby to jest po prostu osoba w brokacie świecąca. I nie postrzegamy jej w żaden sposób, tylko po prostu jako pewien wzór, pewien performance, pewien stan. I to jest... No to jest niesamowite, bo jakby operujemy tymi stereotypami, ale robimy to tak naprawdę na własnych zasadach. Mhm. I to jest jakby... Stereotypujemy się tylko, kiedy my tego chcemy.
I też w jakiś sposób możecie to przez to podważać, te stereotypy, i znosić.
To jest, więc jakby wydaje mi się, że cały ballroom to jest tak naprawdę, i nawet w swojej historii, w sensie już u źródła był środkowym palcem do tego, jakby jak wygląda płeć i w społeczeństwie i czego się od nas oczekuje.
Super, ja jestem zachwycona i bardzo Ci dziękuję, Jul, za tę rozmowę i mam nadzieję, że wielu rzeczy mogliście się z niej dowiedzieć. Jeśli chodzi o Julę, to teraz, Jul, to jest moment na Twoją autoreklamę. Powiedz, gdzie Ciebie śledzić, i musicie śledzić Julę, bo to jest bardzo wartościowa osoba, którą warto poznać i wspierać.
Tak, mnie można śledzić tylko na jednej platformie, jest to Instagram. Zapraszam na Instagram Jul Pawełczak, make-up pisane razem, bez żadnych podłóg i wielkich liter. Tak, i to tyle, naprawdę, jakby nie mam żadnych innych social mediów, niestety.
No tak, ale tam będziesz mógł publikować na przykład informacje o jakichś występach, w których bierzesz udział.
Wstawiam tam balowe, makijażowe rzeczy. Jestem super.
Warto obejrzeć. Dobrze, to dziękujemy Wam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.